Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Panie doktorze, albo będziemy w strefie euro, albo w strefie wpływów Rosji. Przygotujmy się do przyjęcia wspólnej waluty. Tak piszą sygnatariusze listu otwartego do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. To między innymi redakcja Rzeczpospolitej jako sygnatariusz listu. Pan Marek Belka, pani Henryka Bochniarz, pan Wiesław Rozłucki, pan Jerzy Hausner, pan Witold Orłowski. Pytanie bardzo proste. Musimy do tej strefy euro wejść, czy nie musimy?
Teoretycznie musimy, bo zobowiązuje nas do tego traktat akcesyjny. Weszliśmy do Unii Europejskiej już w 2004 roku, minęło prawie 14 lat, ale przypomnijmy, że w traktacie akcesyjnym nie ma mowy po pierwsze o dacie tego wejścia, po drugie jest jeszcze istotna przeszkoda w postaci konieczności zmiany konstytucji. Konstytucji polskiej, gdzie nie jest nigdzie literalnie wymieniony polski złoty jako nasza narodowa waluta, ale jest wymieniony Narodowy Bank Polski jako jedyny, wyłączny, pełnoprawny emitent pieniądza, który jest prawnym środkiem płatniczym w naszym kraju, w naszej gospodarce. Więc zmiana konstytucji byłaby nieodzowna, byłaby punktem wyjścia do dalszych kroków już realnych, zmierzających do wejścia Polski do strefy euro. Ale w stwierdzeniu, które ojciec przytoczył i które rzeczywiście skrótowo najpełniej ujmuje sens listu, jaki publikuje dziś na pierwszej stronie dziennik Rzeczpospolita, zawarte są dwie kwestie, dwie płaszczyzny, polityczna i ekonomiczna, które na chwilę, na potrzeby tej naszej krótkiej analizy należy rozdzielić. Otóż z ekonomicznego punktu widzenia przyjmowanie euro przez Polskę nie ma najmniejszego sensu i dowiódł tego dobitnie i ostatecznie moim zdaniem ostatni kryzys finansowy, który rozdał się na prawie całą światową gospodarkę, który gra strefy euro, okazał się katalizatorem negatywnych zjawisk, jakie te zawirowania, które przypłynęły do nas w roku 2008-2009 zza oceanu, spowodowały także w gospodarce europejskiej, w gospodarce unijnej. Dlatego od strony ekonomicznej euro nie ma i w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie miało sensu dla Polski. Po pierwsze dlatego, że już dziś obszar euro jest nazbyt zróżnicowany ekonomicznie, by można go uznać za tak zwany optymalny obszar walutowy. Już w latach 60. Robert Mandelno, lista ekonomiczny, sprecyzował kryteria optymalnego obszaru walutowego, a więc takiego obszaru, w którym można wprowadzić do obiegu jedną walutę bez uszczerbku dla efektywności gospodarowania na tymże obszarze. I strefa euro, tylko skrótowo powiem, bo nie ma czasu na analizę poszczególnych tych kryteriów, ich nie spełnia. Dla Polski byłaby złem w jeszcze większym stopniu niż średnio dla krajów już dziś członkowskich stref euro, bowiem Polska byłaby jednym z najbiedniejszych jej członków, gdyby do niej przyłączyła. A strefa euro, w temu co mówiono, zanim wspólną walutę powołano do życia, nie sprzyja konwergencji, to bardzo modne w Unii Europejskiej słowo, czyli nie sprzyja postępującej zbieżności, zrównywaniu się potencjałów gospodarek poszczególnych państw, poziomów życia ich obywateli, sprzyja czemuś zupełnie odwrotnemu, czyli dywergencji, a więc postępującej rozbieżności. Bogaci bogacą się jeszcze bardziej i coraz większa jest ich przewaga nad biedniejszymi, a więc wstępując do strefy euro, można skonkludować, na trwale zakotwiczylibyśmy na ubogich peryferiach Europy, tymczasem Polska ma większe ambicje co do swojej roli na naszym kontynencie i ekonomicznej, i politycznej. Po drugie, euro powoduje, jak zgodnie twierdzą obywatele państw, które tę walutę zdecydowały się przyjąć, wzrosty cen podstawowych produktów. I jest to widoczne także na naszych granicach, na granicy choćby polsko-słowackiej, bo to nasi południowi sąsiedzi dziś przyjeżdżają do nas na zakupy, a nie odwrotnie, jak miało to miejsce jeszcze kilka, zwłaszcza kilkanaście lat temu. Po trzecie, pozbywając się narodowej waluty, naszego złotego, pozostalibyśmy bez tak zwanej poduszki kursowej, czyli jednego z najważniejszych elementów amortyzujących wszelkiego rodzaju wstrząsy ekonomiczne płynące do nas z zewnątrz. Jak ta poduszka kursowa może być ważna, też przekonaliśmy się podczas ostatniego kryzysu gospodarczego, kiedy to silna deprecjacja złotego, a więc spadek jego kursu w stosunku do najważniejszych walut spowodował wzrost konkurencyjności naszego eksportu, uchronił całą gospodarkę polską przed załamaniem, pozwolił nam względnie suchą nogą przez tenże kryzys przejść i wreszcie na koniec wystąpić Donaldowi Tuskowi na tle słynnej mapy, czerwonej mapy Europy, gdzie Polska była wówczas zieloną wyspą. To była zasługa po pierwsze tego, że nie wstąpiliśmy do strefy euro, jak nawiasem mówiąc Donald Tusk bardzo by chciał dzisiaj i wtedy także, oraz tego, że Zyta Gilowska świętej pamięci zdołała jeszcze przed wybuchem kryzysu dokonać kilku obniżek podatków, które spowodowały, że przedsiębiorcom zaczęło się wówczas wieść znacznie lepiej niż poprzednio. Wreszcie utrata narodowej waluty, wejście do strefy euro oznaczałoby uszczuplenie budżetu polskiego państwa o wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, które w ubiegłym roku sięgnęły prawie 10 miliardów złotych i które bywało w przeszłości, chroniły nas przed zapaścią całych naszych finansów publicznych, bo ten zysk zwykle wynosi kilka, czasem nawet nieco ponad 10 miliardów złotych i jest prawie w całości wpłacany około połowy roku, pod koniec pierwszej połowy roku właśnie do budżetu państwa. W 2011 roku ta wpłata uchroniła Polskę przed przekroczeniem drugiego progu ostrożnościowego, 55% długu w stosunku do PKB, przewidzianego ustawą o finansach publicznych, które skutkowałby drastycznymi cięciami w wydatkach państwa. Wreszcie Polska, gdyby była w strefie euro, to po pierwsze w momencie jej tejże strefy rozpadu, a to wcale nie jest ciągle wykluczone, znacznie bardziej stracilibyśmy ekonomicznie niż teraz, pozostając poza strefą euro, choć będąc krajem członkowskim Unii. Gdybyśmy byli członkiem strefy euro, musielibyśmy się także w znacznie większym stopniu niż robiliśmy to podczas ostatniego kryzysu dokładać do wszelkich funduszy ratunkowych czy stabilizacyjnych, z których pieniądze płynęłyby do państw od nas bogatszych, jak Grecja, które po prostu nie potrafiły, nie chciały, nie umiały trzymać w ryzach dyscypliny swoich finansów publicznych. Wreszcie, wypływając na wody nieco bardziej ogólnych rozważań, można powiedzieć, że rezygnując z możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej, a z tym nieuchronnie wiązałoby się wstąpienie do strefy euro, Polska utraciłaby ważny instrument wpływania na bardzo wiele danych makroekonomicznych, na bardzo wiele aspektów naszego życia gospodarczego, jak poziom inflacji, jak aktywność gospodarcza Polaków, jak sytuacja na rynku pracy, także czy ceny polskich papierów wartościowych. Od strony politycznej, bo powiedziałem, że to jest drugi aspekt, który należy brać pod uwagę, sytuacja rzecz jasna nie jest już tak zero-jedynkowa, ponieważ zagrożenie ze strony Rosji, wiemy o tym od kilku lat, jest coraz bardziej realne, wręcz namacalne. To zagrożenie wpłynęło na decyzje rządów krajów nadbałtyckich, trzech dawnych republik Związku Radzieckiego, które wybijając się na niepodległość w roku 91 odepchnęły Rosję od szerokiego dostępu do Bałtyku. Te trzy kraje, Litwa, Łotwa, Estonia, właśnie po pierwsze z powodu obaw swoich co do powrotu Rosji do jej imperialnej polityki do strefy euro zdecydowały się dołączyć, ale też zdecydowały się do tejże strefy dołączyć ze względu na to, że w warunkach zglobalizowanego, także ekonomicznie świata, coraz trudniej jest poradzić sobie i prowadzić suwerenną politykę gospodarczą dla krajów małych. Ale mówimy, podkreślam, o krajach małych, takich jak Litwa, Łotwa czy Estonia. Polska do takich nie należy. Polska należy do krajów co najmniej średnich, a jeśli uda nam się przez najbliższe lata utrzymać podobny poziom wzrostu gospodarczego, wzrostu płac, wzrostu efektywności gospodarowania w naszym kraju, to będziemy mogli zaliczać się także do dużych i naprawdę najwyżej rozwiniętych gospodarek, do czego Polska aspiruje. Więc mamy inne możliwości z jednej strony, a z drugiej inne oczekiwania co do swojej przyszłości niż te kraje, te trzy także, które wymieniłem, jakie do strefy euro zdecydowały się dołączyć. A więc od strony politycznej można powiedzieć, że tak, że oczywiście każda kolejna, głębsza, coraz bardziej forma integracji z Zachodem oznacza w jakiś sposób wzrost bezpieczeństwa w naszych stosunkach ze wschodnim sąsiadem, z Rosją, ale od strony ekonomicznej przyjęcie euro nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Milton Friedman, kolejny noblista ekonomiczny, powiedział kiedyś bardzo ładne zdanie, które chcę na koniec także w swojej wypowiedzi przytoczyć, że z euro jest jak z socjalizmem. To bardzo piękna idea, która jednakże nie sprawdza się w praktyce.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Chciałem zadać jeszcze pytanie takie pomocnicze, ale pan doktor już na to pytanie odpowiedział, bo wydaje się, że treść tego listu bardziej idzie w kierunku politycznym, o którym też pan doktor powiedział, i jakby przeciwstawia to wszystko, co pan doktor powiedział, bardzo precyzyjnie też analizując kwestię wejścia Polski do strefy euro, jakby porównując Polskę do kogoś, kto będzie na peryferiach Europy, czy wręcz świata, zestawiając z Rosją. Natomiast no, wydaje się, że jest zupełnie inaczej.
Narodowa waluta jest naprawdę jednym z ważniejszych atrybutów suwerenności. I nie powinniśmy się jej pozbywać, nie powinniśmy się pozbywać jej pochopnie. Dobrze, że o tym rozmawiamy. Oczywiście należy ważyć różne racje. Nie należy niczego wykluczać a priori, ale dziś, jak mówię, z punktu widzenia ekonomicznego wejście do strefy euro nie miałoby żadnego uzasadnienia. Co do sfery politycznej, należy podjąć o tym dyskusję, ale też trzeba znać umiar w tym dążeniu do integracji z kimkolwiek, już nieważne, wschodem, zachodem, północą czy południem. Polska musi przede wszystkim pozostać krajem suwerennym. Musi być oczywiście bezpieczna, ale musi pozostać przede wszystkim krajem suwerennym. Bo jeśli pójdziemy tropem myślenia, jakim poszli autorzy i sygnatariusze tego listu, to okaże się, że powinniśmy zrzec się zupełnie naszej suwerenności, oddać w opiekę jakiegoś silniejszego, zachodniego, bliższego lub dalszego sąsiada i wtedy będziemy najbezpieczniejsi. Pozbądźmy się polskiej armii, pozbądźmy się naszych władz, oddajmy pod opiekę bogatszych od siebie, bardziej bezpiecznych, zostańmy, nie wiem, 51. stanem USA albo 17. landem Republiki Federalnej Niemiec. Nie tędy droga. Musimy znać granice w pozbywaniu się kolejnych części tortu zwanego suwerennością. Już i tak w wyniku akcesji do Unii Europejskiej, a następnie podpisania traktatu lizbońskiego, pozbyliśmy się tej suwerenności, moim skromnym zdaniem, zbyt wiele.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję uprzejmie, Bóg zapłać.
Pozdrawiam. Pan doktor Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula był gościem audycji Aktualności Dnia.